Bruno Schulz, opowiadania.
Jest lekkomyślnością nie do darowania wysłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną i pilną, albowiem w jej półświetle zwielokrotniają się, plączą i wymieniają jedne z drugimi ulice. Otwierają się w głębi miasta, żeby tak rzec, ulice podwójne, ulice sobowtóry, ulice kłamliwe i zwodne. Oczarowana i zmylona wyobraźnia wytwarza złudne plany miasta, rzekomo dawno znane i wiadome, w których te ulice mają swe miejsce i swą nazwę, a noc w niewyczerpanej swej płodności nie ma nic lepszego do roboty, jak dostarczać wciąż nowych i urojonych konfiguracji. W taką noc niepodobna iść podwalem, ani żadną inną z ciemnych ulic, które są odwrotną stroną, niejako podszewką czterech linii rynku, i nie przypomnieć sobie, że o tej późnej porze bywają czasem jeszcze otwarte niektóre z owych osobliwych, a tyle nęcących sklepów, o których zapomina się w dnie zwyczajne. Nazywam je sklepami cynamonowymi, dla ciemnych boazerii tej barwy, którymi są wyłożone. Te prawdziwie szlachetne handle w późną noc otwarte były zawsze przedmiotem moich gorących marzeń. Pamiętam tych starych i pełnych godności kupców, którzy obsługiwali klientów ze spuszczonymi oczyma, w dyskretnym milczeniu i pełni byli mądrości i wyrozumienia dla ich najtajniejszych życzeń. Ale nade wszystko była tam jedna księgarnia, w której raz oglądałem rzadkie i zakazane druki, publikacje tajnych klubów, zdejmując zasłonę z tajemnic dręczących i upojnych. Uskrzydlony pragnieniem zwiedzenia sklepów cynamonowych, skręciłem w wiadomą mi ulicę i leciałem więcej, aniżeli szedłem, bacząc, by nie zmylić drogi. Tak minąłem już trzecią czy czwartą przecznicę, a upragnionej ulicy wciąż nie było. W dodatku nawet konfiguracja ulic nie odpowiadała oczekiwanemu obrazowi. Sklepów ani śladu. Szedłem ulicą, której domy nie miały nigdzie bramy wchodowej, tylko okna szczelnie zamknięte, ślepe od blaskiem księżyca. Po drugiej stronie tych domów musi prowadzić właściwa ulica, od której te domy są dostępne, myślałem sobie. Z niepokojem przyspieszałem kroku, rezygnując w duchu z myśli zwiedzenia sklepów. Byle tylko wydostać się stąd prędko w znane okolice miasta.
Zbiór opowiadań Sklepy cynamonowe Brunona Schulza ukazał się w 1933 roku, między innymi dzięki protekcji Zofii Naukowskiej, znanej pisarki, którą zresztą połączył z debiutującym pisarzem przelotny romans. Opublikowane utwory podzieliły krytyków. Część wypowiadała się o tym debiucie literackim z entuzjazmem, inni, reprezentanci skrajnej prawicy, z niechęcią. Wydaje się, że można by opisać zbiór w kilku zaledwie słowach. Akcja dzieje się w małym, niezbyt pięknym i niezbyt czystym galicyjskim miasteczku i przedstawia jego mieszkańców w zwykłym, codziennym życiu. Jednak takie ujęcie twórczości Schulza byłoby nie tylko niesprawiedliwe. Odbierałoby przede wszystkim jego utworom magię i uniwersalność. Sam Schulz określił zabieg literacki, jakim się posługuje, mityzacją rzeczywistości. W przedmowie do Sklepów cynamonowych napisał: w książce tej podjęto próbę wydobycia dziejów pewnej rodziny, pewnego domu na prowincji, nie z ich realnych elementów, zdarzeń, charakterów czy prawdziwych losów, lecz poszukując ponad nimi mitycznej treści, sensu ostatecznego owej historii. Bruno Schulz urodził się w 1892 roku w Drohobyczu, obecnie Ukraina, w rodzinie zasymilowanych Żydów. Należeli oni co prawda do żydowskiej gminy wyznaniowej, ale w domu mówiło się tylko po polsku. Bruno był zarówno pisarzem, jak i artystą tworzącym rysunki i grafiki. Namalował też kilka obrazów. Podejmował studia, ale żadnych nie udało mu się skończyć. Ojciec Brunona był kupcem bławatnym. Miał własny sklep wyrobów tekstylnych. Jakub Schulz będzie wielokrotnie powracał na kartach twórczości swego syna. Pisarz obdarza go nadnaturalnymi zdolnościami. Nazywa demiurgiem, cudotwórcą. Sam wciela się w postać narratora Józefa, który próbuje patrzeć na przeszłość, dzieciństwo i okres dojrzewania z dwóch perspektyw. Zauroczonego magią rzeczywistości dziecka i bardziej świadomego dorosłego, co wyraźnie widoczne jest w przedstawionym fragmencie tytułowego opowiadania zbioru. Przestrzeń galicyjskiego miasteczka, które opisuje Schulz, jest pełna magicznych właściwości. Zależnie od potrzeby rozszerza się i kurczy. Miejsca, wydawałoby się zupełnie zwyczajne, zmieniają swoją postać pod wpływem nocy. Wkraczamy już nie do prowincjonalnego, niezbyt atrakcyjnego miasteczka, lecz w tajemnicze obszary, gdzie wszystko jest możliwe, a zwyczajność w każdej chwili może zostać uświęcona. Zmienić się w biblijną krainę Kanaan czy Górę Synaj. Poruszamy się na granicy snu i jawy. Niczego nie możemy być pewni. Schulz kreśli panoramę miasteczka na nowo. Kreuje ją za pomocą poetyckich metafor. Jest to forma ucieczki od swoistego uwięzienia na prowincji, od wykonywania nielubianego zawodu nauczyciela rysunków w drohobyckim gimnazjum, od nudy małomiasteczkowego życia. W taki właśnie sposób niezbyt ciekawa, ograniczająca rzeczywistość zamienia się w mit, przenosi pisarza i jego czytelników do zupełnie nowego świata, gdzie codzienność dotknięta piórem Schulza zaczyna być fascynująca i godna poznania. Warto zgłębiać schulzowski mit o niezwykłym miasteczku i wyjątkowych ludziach tam mieszkających, ponieważ świata, który opisuje, już nie ma. Jest tylko i aż mit. A więc najpierw wędrujemy przez miasteczko. Ulice za dnia znajome, w nocy żyją własnym życiem, plączą się i gmatwają, tworząc swoisty labirynt. Nawet budynek gimnazjum, do którego trafia narrator w swojej wędrówce, jest inny niż zwykle. Nieznane skrzydło gmachu olśni zabłąkanego przybysza przepychem złoconych luster, kosztownych mebli i jedwabnych obić, bo trafia on przypadkiem na prywatne mieszkanie dyrektora. Na wielkiej mapie miasta, przechowywanej pieczołowicie w domu Józefa, pojawia się miejsce białe, nieoznaczone. Jest to ulica Krokodyli. Miejsce podejrzane, które statecznie obywatele miasteczka starają się omijać.
Rdzenni mieszkańcy miasta trzymali się z dala od tej okolicy, zamieszkiwanej przez szumowiny, przez gminy, przez kreatury bez charakteru, bez gęstości, przez istną lichotę moralną, tę tandetną odmianę człowieka, która rodzi się w takich efemerycznych środowiskach.
Nawet śmietnisko zarosłe bodiakiem ma swoje znaczenie i sens. Jest bowiem miejscem przebywania skretyniałej dziewczyny, Tui, porównywanej przez pisarza do pogańskiego bożka. Niezwykły jest też sklep Jakuba, zmieniający się szczególnie w noc wielkiego sezonu, kiedy do sklepu wkracza tłum ludzi. Zwykłe wnętrze sklepowe staje się nagle nieznaną krainą.
Wtedy mój ojciec dał za wygraną. Zeskoczył z wysokiego gzymsu i ruszył z krzykiem ku barykadom sukna. Wyolbrzymiony gniewem, z głową spęczniałą w pięść purpurową, wbiegł jak walczący prorok na szańce sukienne i jął przeciwko nim szaleć. Wpierał się całym ciałem w potężne bale wełny i wyważał je z osady. Podsuwał się pod ogromne postawy sukna i unosił je na zgarbionych barach, by z wysokości galerii strącać je na ladę z głuchym łomotem. Bale leciały, rozwijając się z łopotem w powietrzu w ogromne chorągwie. Półki wybuchały zewsząd wybuchami draperii, wodospadami sukna, jak pod uderzeniem mojżeszowej laski. Tak wylewały się zapasy szaf, wymiotowały gwałtownie, płynęły szerokimi rzekami. Wypływała barwna treść półek, rosła, mnożyła się i zalewała wszystkie lady i stoły. Ściany sklepu znikły pod potężnymi formacjami tej sukiennej kosmogonii, pod tymi pasmami górskimi, piętrzącymi się w potężnych masywach. Otwierały się szerokie doliny wśród zboczy górskich i wśród szerokiego patosu wyżyn grzmiały linie kontynentów. Przestrzeń sklepu rozszerzyła się w panoramę jesiennego krajobrazu, pełną jezior i dali. A na tle tej scenerii ojciec wędrował wśród fałd i dolin fantastycznego Kanaanu. Wędrował wielkimi krokami z rękoma rozkrzyżowanymi proroczo w chmurach i kształtował raj uderzeniami natchnienia.
Ojciec z opowiadań ma przede wszystkim skłonność do licznych metamorfoz, które zdumiewają i zasmucają niekiedy jego domowników. Zamienia się w ptaka, potrafi zmniejszać się coraz bardziej, ostatecznie przybiera postać karakona, by zginąć być może pod miotłą Adeli. W opowiadaniu Ostatnia ucieczka ojca wraca do domu pod postacią raka, czy też może kraba. Natychmiast rozpoznany przez matkę Józefa, na skutek przypadku zostaje ugotowany i wyrusza w swoją ostatnią samotną wędrówkę.
Z tymi karakonami to prawda, sam przecież pamiętasz. Zmieszała się. Pamiętałem w istocie tę inwazję karakonów. Ten zalew czarnego rojowiska, które napełniało ciemność nocną pajęczą bieganiną. Wszystkie szpary pełne były drgających wąsów. Każda szczelina mogła wystrzelić z nagła karakonem. Z każdego pęknięcia podłogi mogła zlęgnąć się ta czarna błyskawica lecąca oszalałym zygzakiem po podłodze. Ach, ten dziki obłęd popłochu pisany błyszczącą czarną linią na tablicy podłogi. Ach, te krzyki grozy ojca skaczącego z krzesła na krzesło z dzirytem w ręku. Nie przyjmując jadła ani napoju, z wypiekami gorączki na twarzy, z konwulsją wstrętu wrytą dookoła ust, ojciec mój zdziczał zupełnie. Zaczął nas unikać. Krył się dzień cały po kątach, w szafach, pod pierzyną. Widziałem go nieraz, jak w zamyśleniu oglądał własne ręce, badał konsystencję skóry, paznokci, na których występować zaczęły czarne plamy. Błyszczące, czarne plamy, jak łuski karakona. Zaczęliśmy się przyzwyczajać do tego. Widywaliśmy go coraz rzadziej, całymi tygodniami znikał gdzieś na swych karakonich drogach. Przestaliśmy go odróżniać. Zlał się w zupełności z tym czarnym, niesamowitym plemieniem.
Jakub jest też demiurgiem, kreatorem. Potrafi objaśniać świat. Jednak nie jest mu dane występowanie przed przygotowaną i chłonącą jego słowa publicznością, która pragnie zrozumieć mityczny świat. Występuje przed Poldą i Pauliną. Dwiema prostymi dziewczynami sprowadzonymi do szycia. To im ojciec wygłasza płomienne prelekcje, a one w zamian pozwalają mu studiować strukturę swych szczupłych i tandetnych ciałek. Nad wszystkim zaś czuwa prostacka Adela, mająca w tym domu nieograniczoną niemal władzę. Ojciec zabawia Poldę i Paulinę traktatem o manekinach, litując się nad losem okrutnie potraktowanej materii. Schulz wyraźnie cierpi na kompleks kobiety. Jego życie osobiste nie było zbyt udane. Zakończone zerwaniem narzeczeństwo, przyjaźń z kilkoma interesującymi kobietami, jednak nigdy nie udało mu się stworzyć trwałego związku. W jego opowiadaniach nie jest to tak uwypuklone jak w grafikach czy obrazach. Kobiety tam występujące są władcze. To istoty niemal boskie, emanujące seksem. Mężczyźni zaś przedstawiani są jako istoty skarlałe, czasem podobne bardziej do zwierząt niż do ludzi. Pisarz często w tych grafikach portretuje siebie nagiego, pełzającego u stóp atrakcyjnej kobiety. Grafiki zawierają wyraźny wątek sadomasochistyczny. Ten motyw, pokazany jednak nie tak drastycznie, powraca w opowiadaniach. Kobiety odpowiadają za przyziemną, materialną sferę życia, zaś mężczyźni, szczególnie ojciec narratora, to postacie pełne niezaspokojonych pragnień, intelektualiści tworzący śmiałe teorie. Znajdują się całkowicie we władzy kobiet. Ojciec przerywa swoje wspaniałe i niesamowite wykłady o uwięzionej materii i o swoim bracie, zamienionym w zwój kiszek gumowych pod wpływem ruchu palca Adeli, imitującym łaskotanie. Upokorzony demiurg wycofuje się z pokoju, ze zgrozą wpatrując się w poruszający się palec. Wuj Marek z opowiadania Sierpień zostaje całkowicie stłamszony przez samowystarczalną i bujną kobiecość ciotki Agaty, przedstawionej jako mięso białe i płodne. Mityczny świat stworzony przez Schulza wydaje się więc niekompletny, czasem zdeformowany. Wywodzi się przecież z otaczającej go tandety, którą uwznośla wyobraźnia pisarza, a jednak jest kompletny, skończony. To w pełni wyposażony mikrokosmos, w który można się zanurzyć. Niegdyś uciekał do niego pisarz, dziś mogą uciec czytelnicy. Badacze twórczości Schulza nie sprecyzowali swego stanowiska, czy możemy styl pisarza określić jako realizm magiczny i postawić go obok takich pisarzy jak Marquez, Saramago czy Turnier. Proza Schulza zawiera wiele motywów obecnych w realizmie magicznym, na przykład poznawanie świata na podstawie doznań zmysłowych, zainteresowanie ludzką seksualnością, czy wreszcie manipulowanie czasem, bardzo dla Schulza typowe. Widać to najwyraźniej w opowiadaniu Sanatorium pod Klepsydrą, dokąd Józef przywozi swego zmarłego ojca. Działalność tego dziwnego sanatorium tłumaczy mu doktor Gotthard.
Czy ojciec żyje?
Zapytałem, zatapiając wzrok niespokojny w jego uśmiechniętej twarzy.
Żyje naturalnie,
rzekł, wytrzymując spokojnie moje żarliwe spojrzenie.
Oczywiście w granicach uwarunkowanych sytuacją,
dodał, przymrużając oczy.
Wie pan równie dobrze jak ja, że z punktu widzenia pańskiego domu, z perspektywy pańskiej ojczyzny, ojciec umarł. To się nie da całkiem odrobić. Ta śmierć rzuca pewien cień na jego tutejszą egzystencję.
Ale ojciec sam nie wie, nie domyśla się.
Zapytałem szeptem. Potrząsnął głową z głębokim przekonaniem.
Niech pan będzie spokojny,
rzekł przyciszonym głosem.
Nasi pacjenci nie domyślają się, nie mogą się domyślić. Cały trik polega na tym, że cofnęliśmy czas. Spóźniamy się tu z czasem o pewien interwał, którego wielkości niepodobna określić. Rzecz sprowadza się do prostego relatywizmu. Tu po prostu jeszcze śmierć ojca nie doszła do skutku. Ta śmierć, która go w pańskiej ojczyźnie już dosięgła.
W takim razie ojciec jest umierający lub bliski śmierci.
Nie rozumie mnie pan,
odrzekł tonem obłażliwego zniecierpliwienia.
Reaktywujemy tu przeszły czas z jego wszystkimi możliwościami, a zatem i z możliwością wyzdrowienia.
Józef dopatruje się w sanatorium wielu braków. Przeciągi mogące zaszkodzić chorym, lustro, które nie potrafi odbić postaci, czy wreszcie pomieszczenie na sklep ojca, które ten nieco pogardliwie nazywa straganem. Narratora zaczyna niepokoić zachowanie ojca i atmosfera panująca w mieście. Skłonność do snu w każdych warunkach, przebywanie ojca jednocześnie w dwóch miejscach, jego nadmierną żywiołowość i apatię jednocześnie. Wreszcie odkrywa przyczynę takiego stanu rzeczy. Ojciec dostaje czas używany.
Cofnięty czas. W samej rzeczy pięknie to brzmi. Ale czymże okazuje się w istocie? Czy dostaje się tu pełnowartościowy, rzetelny czas? Czas niejako ze świeżego postawu odwinięty, pachnący nowością i farbą? Wprost przeciwnie. Jest to do cna zużyty, znoszony przez ludzi czas. Czas przetarty i dziurawy w wielu miejscach. Przeźroczysty jak sito. Nic dziwnego, toż jest to czas niejako zwymiotowany. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Czas z drugiej ręki. Pożal się Boże.
Na domiar złego do miasta wkraczają bez żadnego ostrzeżenia nieprzyjacielskie wojska. Jak przeczucie nadchodzących prawdziwych wydarzeń. I Józef opuszcza to dziwne miejsce pociągiem, w którym zadomawia się, przywdziawszy ostatecznie znoszony mundur kolejarza. Nie martwi się losem ojca, który niejako już przecież nie żyje, więc nie będzie odczuwał niedogodności sytuacji. Co powiedziałby Schulz na współczesny świat? Na jego otwarcie i niemal nieograniczone możliwości? Czy nie przytłoczyłby on pisarza ogromnym zalewem tandety, której nie dałoby się już obrócić w mit? Dokąd mógłby uciekać pisarz przed natłokiem informacji? Schulza, samotnika i oryginała, człowieka skłóconego z rzeczywistością, powinniśmy więc oglądać w jego mikrokosmosie, a jego historię czytać poprzez uniwersalność stworzonego przezeń mitu. Nie zachowała się cała spuścizna po Schulzu. Do dziś nie znamy losów jego niedokończonej powieści Mesjasz. W czasie II wojny światowej w Drohobyczu utworzono getto, do którego musiał się przeprowadzić Schulz razem z rodziną. Schulz pozostawał pod opieką wyjątkowo brutalnego gestapowca Landaua, na którego zlecenie wykonywał freski w pokoju dziecinnym w willi Niemca oraz w innych budynkach użyteczności publicznej. Jego przyjaciele chcieli zorganizować ucieczkę pisarza z getta. Niestety nie zdążyli. W listopadzie 1942 roku Schulz został zastrzelony na ulicy, prawdopodobnie przez niemieckiego oficera Günthera. Jedna z wersji mówi o odwecie. Wcześniej Landau miał zabić protegowanego Günthera. Nieznane jest miejsce pochówku pisarza. Prawdopodobnie został pochowany w zbiorowej mogile, której po wojnie nie odnaleziono. Ciekawe są też losy fresków wykonanych przez Schulza. Odkryto je w 2001 roku i niedługo potem przedstawiciele Izraelskiego Instytutu Yad Vashem ukradkiem wywieźli je do Izraela. Ostatecznie śledztwo w tej sprawie umorzono. Freski w momencie wywiezienia nie miały jeszcze statusu zabytku. Została podpisana umowa, która stwierdza, że freski stanowią własność Ukrainy, która oddaje je w długoletni depozyt Instytutowi Yad Vashem.
Wysłuchaliście audycji Lektury na ucho. Czytali Dawid Dziarkowski, Robert Czebotar, Jakub Kordas, Ilona Chojnowska. Scenariusz Ewa Niwińska-Lipińska. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty opowiadań Bruna Schulza. Sklepy cynamonowe, Karakony, Ostatnia ucieczka ojca, Sanatorium pod Klepsydrą.